Projekt Mówi Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Mówi Nauka.
Kolejny odcinek z cyklu Mówi Nauka, przed mikrofonem Adrian Wojtasik. Dzień dobry. Dziś wrócimy do tematu pandemii COVID-19, który przecież całkowicie nie wygasł. Porozmawiamy o substancjach, które hamują, które mogą hamować rozwój koronawirusa. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego przebadali ponad 15 milionów związków chemicznych, które mogłyby hamować aktywność białka PLPRO. To jedno z tych białek, które w przypadku SARS-CoV-2 odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o replikację wirusa, ale też wpływanie na obniżenie odpowiedzi immunologicznej. Zespół z Centrum Nowych Technologii UW zidentyfikował w sumie prawie 1000 takich potencjalnych inhibitorów. Mamy nadzieję, że nasze badania przyczynią się do szybszego stworzenia nowych leków na COVID-19, mówiła wówczas profesor Joanna Sułkowska z CentUW.
Mówi Nauka.
Naszym ekspertem jest dzisiaj profesor Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany również z Polską Akademią Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
O jakich konkretnych substancjach możemy mówić, w przypadku których nauka wykazała, że właśnie mogą one hamować rozwój koronawirusa, a tym samym mogłyby być jakimś rozwiązaniem w przypadku leczenia COVID-19?
Jeżeli mówimy o COVID-19, to warto tutaj popatrzeć na to troszkę szerzej, dlatego że COVID-19 to jest choroba, która ma różne fazy. W tej pierwszej fazie, kiedy dochodzi do silnego namnażania się wirusa, faktycznie mówimy o substancjach hamujących to namnażanie, czyli działających na samego wirusa. Natomiast w drugiej fazie, po jakimś czasie, kiedy wirus już zostaje zwalczony, mamy do czynienia z czymś, co nazywa się burzą cytokinową, taką nieprawidłową, nadmierną odpowiedzią immunologiczną, i wtedy stosujemy leki, które nie działają na wirusa, tylko takie, które modulują w jakiś sposób naszą odpowiedź immunologiczną, tak żeby nasz organizm sam siebie nie niszczył. Także to jest ważne, żeby zwrócić na to uwagę, dlatego że tych leków do zastosowania w szpitalu u osób z ciężkim COVID-em już mamy całkiem dużo, i to od dosyć dawna. Natomiast tak naprawdę dopiero ostatni rok przyniósł leki, które możemy zastosować w tej pierwszej fazie, leki skuteczne, które hamują samego wirusa. I tutaj w tym momencie mamy trzy leki, które są, nie wszystkie są zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków, o tym za chwilę, ale wszystkie były stosowane w leczeniu COVID w Europie. Pierwszy, ten najstarszy, który skuteczność niestety ma dosyć niską, to jest ten Remdesivir. Remdesivir, czyli lek opracowany znacznie wcześniej w kierunku leczenia innych zakażeń wirusowych, którego efektywność wykazano w części badań klinicznych, natomiast pozostawia ona wiele do czynienia. Mamy Molnupiravir, to jest lek, który został wprowadzony na rynek na przełomie poprzedniego i tego roku, który efektywność ma na poziomie około 30%, i mamy lek, który nazywa się Paxlovid, i to jest lek, który ma najwyższą efektywność z tych znanych i przez większość specjalistów jest rekomendowany tak naprawdę do stosowania w pierwszym rzucie, o którym mówi się, że nawet 10-krotnie może zmniejszyć ryzyko ciężkiego przebiegu COVID, może zmniejszyć ryzyko zgonu. Te trzy substancje mają różny mechanizm działania. One wszystkie działają na wirusa, dokładnie na białka wirusowe, czyli na te elementy wirusa, które uczestniczą w jego namnażaniu się. Natomiast Molnupiravir i Remdesivir działają na enzym, który nazywamy polimerazą. To jest białko wirusa, które kopiuje genom, kopiuje materiał genetyczny wirusa, tak żeby stworzyć nowe wirusy. Natomiast Paxlovid hamuje enzym, który nazywamy proteazą. To jest enzym, który uczestniczy w dojrzewaniu białek wirusowych, czyli jakby bez niego te białka, które powstaną, nie staną się w pełni funkcjonalne i wirus też nie może się namnażać.
Tym jednym z głównych białek, jeżeli chodzi o SARS-CoV-2, jest proteaza PLPRO. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam. I tutaj zależałoby nam na hamowaniu aktywności tego konkretnego białka, które jest tym głównym białkiem właśnie w przypadku modyfikacji namnażania się wirusa. Te badania z tym związane są prowadzone zresztą na Uniwersytecie Warszawskim. Swego czasu dosyć sporo publikacji się pokazało. Jakbyśmy mogli trochę powiedzieć, jak działa konkretnie to białko?
Znaczy w głównym białkiem wirusowym, które uczestniczy w dojrzewaniu właśnie proteomu, czyli tych białek wirusowych, to jest białko M-pro, nie PL-pro. PL-pro to jest również proteaza, to jest również bardzo ważne białko, natomiast za taki główny cel terapeutyczny uważa się jednak M-pro, taką główną proteazę. I ona właśnie jest celem dla tego leku, o którym wspomniałem, czyli Paxlovid. Ja powiedziałem tutaj tylko o lekach, które są wprowadzone na rynek, natomiast badania trwają, również my prowadzimy badania chociażby nad inhibitorami PL-pro, czyli tej drugiej proteazy, natomiast badania trwają nad wieloma lekami, wieloma substancjami czynnymi i no, prowadzą je naukowcy na całym świecie w dalszym ciągu. Zresztą my też uczestniczymy w bardzo dużych konsorcjach, które no nie tak na naszym podwórku, tylko troszkę bardziej jednak międzynarodowo, troszkę z większymi nadziejami na sukces są prowadzone w wieloośrodkowo. Natomiast jeżeli pan, wracając jakby do samej PL-pro i M-pro, to są dwie proteazy, czyli tak jak wspomniałem przy Paxlovidzie, dwa białka, które uczestniczą w dojrzewaniu tego wirusa, dlatego że jeżeli popatrzymy sobie na genom jakiegokolwiek koronawirusa, to zobaczymy, że 2/3 tego genomu zajmuje jeden gen. Jeden gen, z którego powstaje bardzo, bardzo wielkie białko, które jest kompletnie niefunkcjonalne i które w całości po prostu nie nadaje się do niczego. To białko musi zostać jakby pocięte na kawałki i w wyniku tego cięcia na kawałki powstają funkcjonalne białka, funkcjonalne elementy, które są w stanie właśnie odtwarzaniu genomu, są w stanie modyfikować działanie naszego układu odpornościowego, także on pozostaje ślepy na to, że dochodzi do pojawienia się wirusa. To są białka, które modyfikują nasze komórki, także one z takiego bardzo dokładnego mechanizmu biologicznego, który służy nam, zmieniają się po prostu w fabryki wirusowe. Czyli właśnie zarówno PL-pro, jak i M-pro, czyli dwie proteazy, uczestniczą właśnie w tym cięciu, one przeprowadzają to cięcie i prowadzą do powstania tych finalnych białek. Dodatkowo białka wirusowe najczęściej są wielofunkcyjne, bo ich jest bardzo mało, tą przestrzeń, ta ilość informacji, którą mamy w przypadku wirusów jest bardzo ograniczona. Białka pełnią właśnie różnorodne funkcje. I na przykład przy PL-pro pokazano, że sama ta proteaza, samo to białko również niszczy, czyli przecina białka, które uczestniczą w rozpoznaniu zagrożenia wirusowego. Czyli tutaj mamy te dodatkowe funkcje, które pomagają wirusowi znaleźć się w naszym organizmie i przełamać te nasze obrony.
Do Mówi Nauka wrócimy już za chwilę.
Mówi Nauka. Mówi Nauka.
Profesor Krzysztof Pyrć jest dziś ekspertem Mówi Nauka. Rozmawiamy o substancjach hamujących rozwój koronawirusa. I właśnie, czyli te wszystkie substancje są podstawą leków, które no, potencjalnie mogłyby nam leczyć COVID-19, tak? Czyli tą chorobę, którą wywołuje koronawirus, tak możemy powiedzieć. Czyli dzisiaj szczepionki nie są już jedynym rozwiązaniem, no bo w czasie pandemii mówiło się, że szczepionka to jest jedyne zabezpieczenie przed COVID-19. Dzisiaj pojawiają się te lekarstwa. No w tej drugiej fazie mamy już te lekarstwa od jakiegoś czasu, ale również w tej pierwszej fazie już te medykamenty się pojawiają.
To znaczy, to jest bardzo częsty błąd, który jest popełniany, kiedy mówi się, że lekarstwa zapewniają szczepionki albo szczepionki zastępują lekarstwa. To jedno i drugie to są dwa elementy, które są nam potrzebne. Szczepionki pozwalają naszemu układowi odpornościowemu szkolić się, przygotowują nas na tę infekcję, natomiast one nie będą w 100% skuteczne. One na początku, w momencie wprowadzenia szczepień, faktycznie w 100% prawie hamowały, zmniejszały ryzyko wystąpienia tej najcięższej choroby, ryzyko zgonu, ale nasz układ odpornościowy działa tak, że z czasem ta ochrona zaczyna się zmniejszać. Nasz układ odpornościowy nie działa na 100%, jego efektywność zaczyna spadać i wtedy ponownie jesteśmy wrażliwi. Również wirus sam zmienia się. Teraz mamy do czynienia z aktualizowanymi szczepionkami, ale to można spodziewać, że ten wirus będzie zmieniał się w czasie. Leki to jest wyłącznie tak naprawdę taki środek ratunkowy, który ma pomóc tym, u których układ odpornościowy nie działa wystarczająco dobrze. Ma pomóc tym, u których ryzyko ciężkiego przebiegu jest najwyższe. I tak naprawdę stosowanie leków w mojej ocenie powinno być ograniczone właśnie do tych osób, które są najbardziej narażone na ciężki przebieg. Dlatego, że u pozostałych szczepionka powinna wystarczyć, żeby zmniejszyć ryzyko tego ciężkiego przebiegu. A nadużywanie leków, również tych przeciwwirusowych, skończy się tak samo jak nadużywanie chociażby antybiotyków, czyli powstaną warianty lekooporne. Jak to się dzieje? No przykład mieliśmy w przypadku wirusa grypy. Na wirusa grypy mieliśmy leki bardzo skuteczne. To były inhibitory takiego białka, które nazywa się M2. I one w tym momencie kompletnie wyszły z użycia. Wyszły z użycia dlatego, że pojawiła się oporność i w tym momencie wszystkie właściwie szczepy grypy, które krążą, po prostu już nauczyły się, jak chronić się przed działaniem tego leku i ten lek stracił efektywność. W związku z czym no, również tych leków przeciwwirusowych musimy używać mądrze i musimy używać z rozwagą. Także absolutnie szczepionka nie zastępuje leków, ale lek również nie zastępuje szczepionki. To są dwie części, których potrzebujemy. Troszkę jakby mówić, że pigułki nam zastąpią zdrowe odżywianie, ruch i zdrowy tryb życia, albo że sam zdrowy tryb życia zabezpieczy nas przed różnymi chorobami. I jedna, i druga rzecz no niestety jest nam potrzebna.
Tym lepiej, że obaliliśmy ten mit, czyli nie możemy zdawać się bezpośrednio na lekarstwa, jednak warto pójść się zaszczepić i to powinno wybrzmieć.
Absolutnie. Powinniśmy dbać o swoje zdrowie, powinniśmy zdrowo się odżywiać, powinniśmy uprawiać sport, ale niestety w niektórych przypadkach potrzebujemy tej nowoczesnej medycyny. No niestety, kiedyś ludzie bardzo zdrowo, że tak powiem, żyli, ale to ta medycyna współczesna pozwoliła nam wydłużyć średnią długość życia, pozwoliła nam żyć w komforcie i pozwoliła no, zwalczyć większość jednak chorób zakaźnych, które no, były naszymi zabójcami w poprzednich wiekach.
Chciałem jeszcze na koniec zapytać o perspektywę na przyszłość, to znaczy, czy to będzie tak, że będziemy rozwijać się już w ramach tego, co wiemy, tylko będziemy pogłębiać naszą wiedzę co do tych substancji, o których tutaj mówiliśmy, czy może nas czekać jeszcze jakieś przełomowe odkrycie i nagle odkryjemy coś zupełnie niezwykłego, jeżeli chodzi o leczenie COVID-19?
Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o przełomy, to chyba nie do końca sobie większość osób zdaje sprawę, jak działa nauka w tej chwili. Tak naprawdę to jest bardzo, bardzo dużo pracy wielu tysięcy osób i my tą naukę budujemy z takich cegiełek. My dokładamy jakby elementy. To, co teraz się dzieje, to jest szukanie nie tylko nowych leków, które działają na dany fragment wirusa, ale to jest również szukanie nowych celów molekularnych, czyli nowych fragmentów wirusa, które możemy zaatakować tak, żeby uczynić tą terapię bardziej efektywną. Można sobie wyobrazić, że powstaną kombinacje leków, które będą po prostu działały na różne elementy wirusa, na różne elementy jego cyklu replikacyjnego, także efektywniej będą hamowały jego namnażanie się, efektywniej będą hamowały chorobę, a jednocześnie z mniejszym prawdopodobieństwem będzie dochodziło do powstania tych wariantów opornych, lekoopornych, a jednocześnie no, miejmy nadzieję, że kiedyś nam uda się wytworzyć leki, które będą miały szerszą specyficzność. To może być przełom, że tak jak w przypadku bakterii mamy antybiotyki, które działają na wiele różnych gatunków bakterii, to miejmy nadzieję, że kiedyś dojdziemy do takiego momentu, kiedy uda nam się zrobić leki, które będą na przykład lekami na przeziębienie czy na choroby biegunkowe wirusowe. Bo w tym momencie my tworzymy lek pod dany wirus. Nie jesteśmy w stanie stworzyć takiego leku, który będzie szeroko specyficzny, który będzie nam pozwalał po prostu, zobaczymy objawy, podajemy taki lek i już jest lepiej. Tego na ten moment nie potrafimy. Jeżeli nam to się kiedyś uda, no to na pewno będzie to bardzo, bardzo duży przełom.
A my te działania na pewno będziemy śledzić i będziemy o nich mówić. Naszym ekspertem dzisiaj w cyklu Mówił Nauka był profesor Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego i również związany z Polską Akademią Nauk. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Bardzo dziękuję. Dużo zdrowia i miłego dnia.
Mówi Nauka. Mówi Nauka.
Już teraz w Mówi Nauka łączymy się z profesor Anną Szuster-Kowalewicz z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj analizujemy rozwój nauki, jeśli chodzi o substancje hamujące rozwój koronawirusa, jednak w czasie pandemii pojawiło się mnóstwo informacji o lekarstwach, o substancjach, które mają koronawirusa zwalczać, a których to informacji nie potwierdzali ani naukowcy, nie potwierdzali lekarze. Tak było na przykład w przypadku amantadyny. I gdy pierwsze badania kliniczne wykazywały, że nie jest ona skuteczna, to jednak jej dostępność była praktycznie zerowa, bo wiele osób amantadynę chciało po prostu mieć. No właśnie, pani profesor, jak to jest, że tak chętnie poddajemy się takim niesprawdzonym doniesieniom, jesteśmy nawet w stanie przyjąć środki do siebie, do swojego organizmu, których skuteczność nie została potwierdzona naukowo i to wszystko w XXI wieku?
No tak, może na początek powiem tak, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z XX czy XXI wiekiem, czy XVIII, jednak nasz umysł pracuje w oparciu o podobne reguły i podporządkowany jest pewnym nadrzędnym interesom. Czyli to tutaj się niewiele zmienia. Myślenie spiskowe było jak świat światem i w tym sensie się to nie zmieniło. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że mówimy o okresie pandemii, bardzo szczególnym okresie, który można scharakteryzować w taki sposób, iż oto nagle ogromna część ludzkości, miliony ludzi znalazły się w sytuacji potencjalnego, dużego zagrożenia życia i zdrowia, braku kontroli nad tym, co się dzieje. No i w związku z tym niewątpliwie wzrostem lęku, niepokoju, emocji negatywnych, za tym też idzie agresja. I zresztą mnóstwo badań robionych w czasie COVID-u potwierdzały te zmiany. Jak sobie ludzie radzą w takiej sytuacji dużej niepewności, w której nie mają kontroli nad tym, co się dzieje, prawda? No i wtedy działa nasz umysł. Znaczy ten umysł podpowiada nam, żeby chwytać się różnego rodzaju przesłanek, rzeczy, które iluzorycznie mogą zwiększyć naszą kontrolę i panowanie nad tą niepewną rzeczywistością. Myśmy w badaniach covidowych otrzymali na przykład taki paradoksalny wynik, że w pierwszym etapie koronawirusa oczywiście intensywność negatywnych emocji, co jest bardzo racjonalne, była duża. Podczas gdy po dwóch miesiącach, w kolejnych dwóch miesiącach i w kolejnych dwóch miesiącach to spadało, mimo że obiektywnie pandemia się nasilała. Dlaczego ludzie się mniej zaczynali bać? No to było, interpretowaliśmy to jako rodzaj optymistycznego złudzenia, prawda? Nierealistycznego optymizmu. Czemu on służy? No służy lepszemu psychologicznemu radzeniu sobie w takiej sytuacji, prawda? No i wracając kolejny raz do Pana pytania z sięganiem po środki. Otóż te środki pełnią podobną rolę jak te mechanizmy psychologiczne, które wykorzystując ten nierealistyczny optymizm podnoszą nasz nastrój, zmniejszając lęk i obawy. Iluzorycznie dają takie poczucie, że odzyskujemy pewną kontrolę nad tą w gruncie rzeczy niekontrolowalną rzeczywistością.
Czy to też nie jest ten aspekt pewnego zjawiska, które dostrzegamy w ciągu ostatnich lat, to jest zatarcia się autorytetów w przestrzeni publicznej? To znaczy, że chętniej chcemy wierzyć jako społeczeństwo takim pseudoekspertom z internetu. Zobaczymy gdzieś jakiś filmik na YouTubie i chętniej za tym podążamy, niż za wypowiedzią eksperta, którą na przykład zobaczymy w telewizji czy podczas jakiegoś kongresu.
Znaczy, ma pan rację, to jest w ogóle osobny wątek. To, co się zmieniło w związku z rewolucją cyfrową, prawda? I z bardzo szerokim dostępem i z tym, że każdy w gruncie rzeczy może wypowiedzieć swoje zdanie. I przestaje być ważne, kto mówi, prawda? Już za chwilę, tylko co powiedział. Jeśli coś było bardziej spójne z moją wizją świata, prawda, albo dawało mi, zwiększało mi doraźnie poczucie bezpieczeństwa, to za tym podążam. Oczywiście tak jest i oczywiście to dotyczy bardzo wielu dziedzin. Autorytet, i to jest jedna rzecz, większa dostępność i łatwiejszy język. Druga rzecz to także to, że jednak per saldo argumenty racjonalne wymagają pewnej uwagi, pewnej dyscypliny umysłowej i elementarnej wiedzy, prawda? W związku z tym to jest trudniejsza ścieżka niż taka, powiedziałabym, afektywno, prawda, emocjonalna, która dominuje w takich przekazach w sieci, o których pan wspominał, prawda? Ona dużo łatwiej trafia do przekonania odbiorcom.
O tym mówiła profesor Anna Szuster-Kowalewicz z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Mówi Nauka.
A my do cyklu Mówi Nauka wrócimy już w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.
Projekt Mówi Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.